Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest mecenas honorata Janik Skowrońska, adwokat, specjalistka z zakresu prawa rodzinnego, autorka książki pod tytułem Sztuka rozstania, kiedy prawo idzie w parze z psychologią. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziecko rozwodzących się rodziców ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców, prawda?
Co do zasady, tak, oczywiście, jeżeli nie ma przesłanek wykluczających ten kontakt, to oczywiście w większości przypadków ich nie ma. Dziecko ma prawo do kontaktu zarówno z matką, jak i z ojcem.
A jak to w praktyce wygląda?
W praktyce wygląda to tak, że rzeczywiście prawo chroni rodziców, przynajmniej w kształcie swoich przepisów, w takim zakresie, aby mogli mieć kontakt z obojgiem rodziców. Jak ja zauważam z mojej praktyki zawodowej, to rodzice sami komplikują tę sytuację, zarzucając wzajemnie sobie nieprawidłowości w zakresie realizowania opieki i wówczas ingeruje sąd i bada, jak rzeczywiście to wygląda.
Czyli to może tak wyglądać, że na przykład dziecko zostaje z jednym z rodziców, drugi rodzic ma utrudniony kontakt z tym dzieckiem, tak?
Tak, niestety często tak się dzieje.
To jest oczywiście sytuacja, która nie powinna mieć miejsca i tak sobie myślę, że ten rodzic, który może się czuć taki wyalienowany z tych kontaktów, no może chyba coś zrobić, prawda, żeby zabezpieczyć swoje prawo do widywania się z dzieckiem, żeby ta jego więź z tym dzieckiem w czasie procesu rozwodowego, który może trwać kilka miesięcy albo nawet lat, nie osłabła.
Tak, jak najbardziej. I ja tutaj chciałam się odwołać do nurtu prawno-psychologicznego, który ja stworzyłam, a mianowicie sztuka rozstania. I tak jak pani redaktor wspomniała, napisałam książkę i jednym z rozdziałów tej książki jest właśnie poruszona kwestia alienacji rodzicielskiej, jak również jest taki rozdział pod tytułem Prawa dzieci fundament. I to, żeby te kontakty z dzieckiem i sposób zaopiekowania się nim, głównie emocjonalny, był prawidłowy. Tutaj rodzice powinni zadbać długo przed rozstaniem, jeżeli w ogóle do takiego rozstania dochodzi, bo jeżeli chodzi o te zachowania nieprawidłowe, mamy do czynienia z nimi zarówno u rozwodzących się małżonków, jak i u rodziców, którzy razem wychowują dziecko. Więc ja tutaj apeluję o taką świadomość rodziców, jakie prawa mają dzieci, jak realizować te prawa dzieci i aby nie przekładać tych swoich deficytów emocjonalnych na sprawowanie opieki nad dzieckiem.
To jest czasami taka zemsta, prawda?
To jest zemsta i właśnie wygląda to tak, że w sprawie rozwodowej nabiera to, czy kiedy się rodzice rozstają, nabiera to takich no, innych barw, takich bardzo ciemnych i te takie trudne cechy charakteru i deficyty rodziców niestety biorą górę, a cierpi dziecko.
Oni sobie może czasami nawet nie zdają sprawy, że to jest dla dziecka po prostu destrukcyjne, dla jego osobowości, dla jego psychiki.
Tak,
takie rozstanie z
tak,
drugim
rodzicem. Dlatego właśnie patrząc na to i ubolewając nad tym, że tak się dzieje, właśnie napisałam między innymi tą książkę i prowadzę grupę na Facebooku, prowadzę działania uświadamiające społeczeństwo w tym zakresie, bo przecież musimy wziąć pod uwagę to, że te dzieci kiedyś będą dorosłymi osobami i będą być może powielać te zachowania swoich rodziców, natomiast skutki alienacji rodzicielskiej i skutki takich nieprawidłowych zachowań są naprawdę bardzo trudne dla małego dziecka.
Czyli kiedy na sali rozpraw takie rzeczy się dzieją, sąd to widzi, to można coś zrobić, mogą strony złożyć jakieś wnioski. Kiedy sąd włącza się w takim razie, co sąd może zabezpieczyć?
Jeżeli dochodzi do właśnie alienacji rodzicielskiej, czyli do takiej sytuacji, że jeden z rodziców bezpodstawnie utrudnia kontakt drugiemu rodzicowi, wówczas na pewno należy niezwłocznie złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów, tak aby nie doszło do zerwania tych kontaktów, bo jak już dojdzie do zerwania kontaktów i nie ma przez jakiś dłuższy czas kontaktu, trudno jest później wdrożyć kontakt, bo dziecko siłą rzeczy obiera, tak jakby przyjmuje te przekonania rodzica, z którym jest na co dzień, ponieważ jest dzieckiem, jest uzależnione emocjonalnie od tego rodzica, więc należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów. Jeżeli ta alienacja rodzicielska przybiera różne zachowania, różne formy, począwszy od takiego zamykania drzwi i niewpuszczania rodzica, poprzez alienację emocjonalną, czyli wywoływanie lęku w dziecku przeciwko drugiemu rodzicowi.
Na przykład mówienie, tatuś nas zostawił.
Dokładnie.
Bo tatuś ma inną panią, tak?
Tak. Tatuś nas zostawił, tatuś ciebie nie kocha, tatuś teraz kocha tamto dziecko, albo jak się urodzi kolejne dziecko, na przykład ojcu bądź matce, bo tutaj tą alienację stosują również mężczyźni. To nie jest tylko tak, że kobiety, w większości kobiety oczywiście, ale chodzi o samą formułę zachowań. I tutaj, jeżeli sąd dostrzeże takie zachowania i zostanie to wykazane przed sądem, sąd powinien zaingerować we władzę rodzicielską takiego rodzica, który alienuje to dziecko. Jeżeli chodzi o katalog możliwości ograniczenia władzy rodzicielskiej, on jest szeroki i sąd dobiera i powinien dobierać dane rozwiązanie do sytuacji danej rodziny. takim najbardziej skrajną sytuacją jest nawet umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Jest to jedna z form ograniczenia władzy rodzicielskiej. Natomiast no, generalnie dziecko powinno na co dzień przebywać z tym rodzicem, który nie alienuje drugiego rodzica, bo jest to nadużycie wobec dziecka.
A jakie jeszcze inne sprawy dziecka, jego prawa można zabezpieczyć? To prawo do kontaktu z obojgiem rodziców to jest jedna rzecz, ale dziecko też ma prawo do alimentów, do tego, że rodzic może decydować o jego losach, tak? O tym, co się dzieje w życiu takiego dziecka.
Tak, i tutaj mówimy o zupełnie innej płaszczyźnie, bo musimy sobie zdać sprawę, że uregulowanie kontaktów to jest prawo do osobistej styczności z dzieckiem, do sprawowania nad nim opieki w jakimś określonym kształcie i w określonym wymiarze czasu. Druga płaszczyzna, o której pani redaktor tutaj mówi, czyli tak jakby prawo do decydowania o różnych sytuacjach dziecka, to jest płaszczyzna władzy rodzicielskiej i oczywiście prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, czyli jednym słowem prawo do alimentów. Jeżeli chodzi o wykonywanie władzy rodzicielskiej, ta płaszczyzna jest tutaj bardzo szeroka i rodzice właśnie na podstawie wykonywania władzy rodzicielskiej podejmują decyzje takie, gdzie dziecko będzie leczone, czy będzie poddawane jakiejś terapii, czy będzie wyjeżdżało za granicę, czy będzie miało dokument podróży. Tak naprawdę wszystkie takie ważne elementy i decyzje podejmowane w imieniu dziecka to jest właśnie płaszczyzna władzy rodzicielskiej. I tutaj rodzice, jeżeli się porozumiewają, to władza rodzicielska jest pozostawiona obojgu rodzicom. Natomiast jeżeli któryś z rodziców nie dopełnia władzy rodzicielskiej albo jej nadużywa, wówczas sąd taką władzę rodzicielską ograniczy. Tak, żeby w interesie dziecka ten drugi rodzic mógł taką władzę wykonywać. Ja tutaj powiem o takich przypadkach i przykładach, które się dzieją. Na przykład przy rozwodzie jeden z rodziców chce wysłać dziecko na wycieczkę szkolną, a drugi z rodziców nie wyraża na to zgody, zupełnie tak jakby wbrew dobru dziecka. Wówczas sąd tutaj może ingerować. Częste sprawy, jakie trzeba wywodzić, to jest sprawy o wyrażenie zgody na wyrobienie paszportu, gdzie rodzice, złośliwie jeden z rodziców nie chce wyrazić tej zgody, podczas gdy nie ma żadnych przesłanek mówiących o tym, że paszport nie powinien być wyrobiony. Wręcz jedna z sędzi ostatnio na rozprawie właśnie argumentując swoją decyzję, oczywiście wyraziła zgodę na wyrobienie paszportu, powiedziała, że mamy XXI wiek i każdy człowiek ma prawo mieć dokument podróży i podróżować. To jest takie normalne, zwykłe prawo każdego człowieka. Jeżeli chodzi natomiast o kwestię alimentów, no to to jest orzeczenie o alimentach i sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka, wkład osobisty w wychowanie dziecka przez danego rodzica i na tej podstawie określa kwotę właśnie, w której to rodzice powinni partycypować.
A pani mecenas, co tak naprawdę, wróćmy do takiej praktyki kontaktów z dzieckiem, czy na przykład kontakty telefoniczne to mogą spełniać oczekiwania i wytyczne sądu?
Sąd wydaje postanowienie na podstawie materiału dowodowego i okoliczności danej sprawy. Więc co do zasady, rodzic powinien mieć możliwość osobistej styczności z dzieckiem, ponieważ tylko wtedy ta więź prawidłowo się kształtuje i jeżeli te kontakty są w miarę szerokie, to rodzic może realizować się jako właśnie opiekun dziecka.
Czyli jeśli drugi rodzic nie wyraża na takie osobiste kontakty zgody, a tylko na kontakty telefoniczne, to to jest złamanie postanowienia sądu, tak?
O złamaniu postanowienia sądu możemy mówić w sytuacji analizy konkretnego postanowienia, bo w różnych rodzinach, w różnych sprawach wydawane są różne postanowienia. Natomiast jeżeli sąd nakaże czy ustali, że jeden z rodziców ma prawo kontaktowania się z dzieckiem na przykład co drugi weekend i w każdą środę, a ten rodzic, który na co dzień mieszka z dzieckiem, nie wypełnia tego obowiązku i nie wydaje dziecka, wówczas możemy mówić o złamaniu postanowienia sądu. Ale jeszcze odpowiadając na pytanie o kontakty telefoniczne czy kontakty na odległość, to raczej realizujemy to w takiej sytuacji, kiedy rodzic na przykład mieszka za granicą albo mieszka w innym mieście i ma te osobiste kontakty rzadsze, ale chcemy tą więź podtrzymać, więc wtedy sąd reguluje.
Pytam o to, bo chodzi mi o takie uściślenie. Czy sąd wyznacza te kontakty i mówi, że to są kontakty osobiste, czy zaznacza po prostu kontakty i teraz interpretacja tego, co to znaczy, no może być tutaj rozbieżna między rodzicami.
Interpretacje bywają rozbieżne między rodzicami, ale ideą postanowienia sądu jest to, aby to postanowienie było wykonalne. Żeby można było mówić o tym, że jest wykonalne, musi być maksymalnie uściślone. Czyli sąd, wydając postanowienie, pisze, że na przykład Jan Kowalski ma prawo do widywania się ze swoim synem, Ksawerym Kowalskim w każdy weekend, począwszy od piątku od godziny 18 do niedzieli do godziny 19.
Czyli jest widywania.
Widywania się. Mało tego, sąd pisze dalej. I ojciec ma obowiązek odbierać małoletniego z jego miejsca zamieszkania i odprowadzać go do miejsca zamieszkania w ostatnim tam dniu i godzinie kontaktu, więc to jest bardzo jasno opisane. Jeżeli są kontakty przez telefon albo kontakty przez komunikatory, wówczas sąd zaznacza, na jaki numer telefonu, w jakich godzinach, kto ma kiedy dzwonić. Tak, żeby to było jasne. Ludzie idą do sądu wtedy, kiedy nie mogą się porozumieć, więc tak jakby nim bardziej precyzyjnie opisane jest postanowienie, tym jest szansa na to, że ten konflikt zostanie rozwiązany. A to jest celem tego postępowania sądowego.
A co jest w sytuacji, bo tak sobie myślę, że też możesz dojść do takich rzeczy, że rodzic unika kontaktów.
Ja też piszę o tym w książce i takie przypadki, znam takie przypadki z mojej pracy zawodowej i tutaj trzeba się zastanowić po pierwsze nad tym, czy chcemy dawać dziecko osobie, która tego dziecka nie chce, bo zaznaczam, że dziecko nie jest rzeczą, tylko jest żywym człowiekiem, więc oczywiście przepisy prawa mówią o tym, że my możemy wnieść o uregulowanie kontaktów, jeżeli ktoś się nie widuje, natomiast ja osobiście nie dałabym swojego dziecka pod opiekę żadnej osobie, czy to rodzicowi, czy komukolwiek, kto nie chce tego dziecka, więc możemy to uregulować, jeżeli komuś bardzo na tym zależy, może to uregulować, jeżeli ten rodzic nadal nie realizuje tych kontaktów, wówczas jest możliwość egzekucji świadczeń niepieniężnych, czyli sąd może nakładać grzywnę na taką osobę.
Pani mecenas, a czy te spory w kwestiach rodzicielstwa, w kwestiach kontaktów z dzieckiem, z alimentów, one bardzo mocno potrafią wydłużyć takie postępowanie rozwodowe?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Sąd polski ma obowiązek rozstrzygania kwestii dotyczących właśnie małoletniego dziecka przy rozwodzie i to jest obligatoryjne. Dla porównania powiem, że na przykład w Wielkiej Brytanii, jeżeli strony nie wnoszą o to, to sąd nie rozstrzyga kwestii dziecka. Natomiast w Polsce jest taki obowiązek. W związku z tym postępowanie toczy się w kilku sprawach, czyli o rozwód, o władzę rodzicielską, o alimenty, o miejsce pobytu dziecka. Te punkty, one muszą być precyzyjnie ustalone. W związku z tym, jeżeli jest spór i sąd ma wątpliwość co do tego, w jakim kształcie te kontakty powinny być orzeczone, jak powinna być orzeczona władza rodzicielska, wówczas zasięga opinii biegłych i tutaj na tą opinię, na przykład opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych, albo opinii innych biegłych, na przykład psychologa i pedagoga, natomiast na te opinie trzeba czekać zazwyczaj kilka miesięcy, więc już z racji tego sprawa taka zostaje o kilka miesięcy minimum wydłużona.
W jakim zakresie dzieci biorą albo muszą może brać udział w całym tym procesie rozwodowym rodziców? Czy one muszą składać jakieś wyjaśnienia, coś przed sądem mówić, opowiadać się, z kim chcieliby mieszkać albo nie chcieliby mieszkać? Jak to wygląda?
Sąd ma obowiązek wysłuchać dziecka w sprawie, która dotyczy osoby, właśnie małoletniego dziecka. I tutaj sąd, wysłuchując dziecko, bierze pod uwagę stopień rozwoju takiego psychiczno-emocjonalnego tego dziecka, jego wiek, oczywiście sposób postrzegania rzeczywistości. Więc dziecko jest wysłuchiwane przez sędziego i również jest poddawane, jeżeli oczywiście taki dowód został dopuszczony, jest poddawane diagnozie czy opinii biegłych i sąd bierze pod uwagę. Oczywiście dziecko ma prawo mówić, z kim chce być, dlaczego, w jakim kształcie, natomiast z bardzo dużą ostrożnością należy podchodzić do interpretacji tego, co mówi dziecko, bo dziecko czasami kieruje się na przykład tym, że u jednego rodzica nie ma żadnych obowiązków i mówi, że z tym rodzicem właśnie chce być, albo dziecko na przykład jest pod wpływem takim emocjonalnym, psychicznym jednego z rodziców. Powiem szczerze, to raczej dzieci, tak z mojego doświadczenia wynika, że dzieci wcale nie są wbrew pozorom materialistami i jednak dzieci w większości przypadków kochają obojga rodziców i chcą z obojgiem rodziców mieć kontakt i się spotykać. Więc jeżeli dziecko opowiada się za tylko jednym z rodziców, a mówi bardzo negatywnie o drugim z rodziców, to zawsze tutaj się powinna zapalić lampka i należy bardzo precyzyjnie zbadać tę sytuację, bo albo dochodzi do alienacji rodzicielskiej i trzeba tutaj odpowiednio szybko zadziałać, albo rzeczywiście dzieje się dziecku jakaś krzywda ze strony drugiego rodzica.
Pani mecenas, ale sąd wezwie takie dziecko przed swoje oblicze, czy nie wiem, przyśle na przykład takiego specjalistę, kuratora czy psychologa do domu?
Nie. Dziecko, jeżeli będzie wysłuchiwane przez sąd, to jest wzywane z rodzicem do sądu. Nie jest wysłuchiwane na sali rozpraw, tylko w takim tak zwanym niebieskim pokoju, czyli sędzia taką przeprowadza nieformalną rozmowę z dzieckiem. Kurator natomiast to jest zupełnie inna instytucja. To w sprawach właśnie rodzinnych sąd wysyła kuratora do domu stron, żeby kurator sprawdził warunki mieszkaniowe. Czasami kurator też rozmawia z dzieckiem, więc mamy tak, wysłuchanie przez sąd dziecko to jest jedna, że tak powiem, instytucja. Druga to jest kurator sądowy i trzecia to są badania biegłych. Biegli wzywają do siebie, tak? Rodzice z dzieckiem muszą przyjść do biegłych i tam biegli przeprowadzają testy, rozmowy z dzieckiem.
Ale to nie przy każdej sprawie rozwodowej, tylko kiedy rodzice, że tak powiem, mocno skonfliktowani walczą.
Tak, oczywiście. Oczywiście taką najbardziej rekomendowaną przeze mnie i myślę przez wszystkich specjalistów formułą zakończania tego typu spraw jest zawarcie ugody, zawarcie porozumienia rodzicielskiego, gdzie rodzice mają możliwość wypracowania wszelkich spornych punktów, które, jeżeli zaistnieją oczywiście takie sporne punkty między sobą, i podpisują porozumienie i na tej podstawie wykonują władzę rodzicielską, realizują kontakty, pokrywają potrzeby dziecka, bo przecież tak naprawdę alimenty nie muszą być tylko przekazywane do rąk drugiego rodzica, tylko na przykład można dziecku coś kupić, można zapłacić za obóz. Także jeżeli rodzice są w porozumieniu, to naprawdę mamy tutaj bardzo szeroki wachlarz możliwości.
Mecenas Honorata Janik-Skowrońska, adwokat, specjalistka z zakresu prawa rodzinnego, autorka książki pod tytułem Sztuka rozstania, kiedy prawo idzie w parze z psychologią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.